Janie, przepraszam, czy możemy przez chwilę porozmawiać? Nie wiem, czy moment jest odpowiedni, ale dowiedziałem się od waszego gospodarza, że właśnie przed chwilą skończyliście wspólną kolację z waszym mistrzem, Jezusem. Widzę, że gdzieś teraz razem idziecie, ale nasza rozmowa nie zabierze dużo czasu.
Widzisz, idziemy teraz w stronę Góry Oliwnej. A wiesz co? Najwyżej dogonię ich za chwilę. Co ciebie tak zaintrygowało, że musisz ze mną porozmawiać?
To, co wszystkich. Postać twojego mistrza, Jezusa z Nazaretu. Dosłownie każdy w naszym mieście ma jakieś zdanie na jego temat. Dla jednych jest prorokiem, dla innych nauczycielem. Jeszcze innym wydaje się niezwykłym cudotwórcą. No a są i tacy, pewnie mniej liczni, którzy uważają go za Mesjasza. Dlaczego się uśmiechnąłeś?
Ponieważ przypomniałem sobie, że sam Jezus zadał nam kiedyś dokładnie to samo pytanie. Za kogo ludzie mnie uważają? I wtedy przytoczyliśmy mu wszystkie możliwe opinie. No, może nie wszystkie. Nie wspomnieliśmy, że są i tacy, którzy uważają go za jakiegoś pomyleńca, chorego człowieka. Większość znanych przez nas opinii o naszym mistrzu była dokładnie taka, jak przytoczyłeś. Prorok, nauczyciel, uzdrowiciel, powstały z martwych Jan Chrzciciel, Eliasz. Jezus nie skomentował żadnej. Zadał tylko następne pytanie. Trudniejsze, bo dotyczyło nas samych. A wy? Za kogo wy mnie uważacie? Pamiętam jak dziś, jaka zapanowała cisza. Patrzyliśmy jeden na drugiego. Kto będzie miał odwagę dać odpowiedź? Ta cisza trwała. Nie wiem, jak długo. W końcu przełamał się Piotr. Ty jesteś Mesjaszem, panie, rzekł. Zaskoczenie.
A więc nie wszyscy byliście przekonani?
Nie wiem, bo nie rozmawialiśmy o tym między sobą. Był to trochę temat tabu. Ale po wyznaniu Piotra każdy z nas przyznał się, najpierw przed samym sobą, że ta nadzieja, iż on jest Mesjaszem, była obecna w sercu każdego z nas i to od samego początku. Może baliśmy się ją wypowiedzieć, przyznać się do niej. Tak jasno i wyraźnie powiedział, że to on jest właśnie tym, na którego czekamy, w kim pokładamy wszystkie nasze nadzieje. Że to on pojedna nas w końcu z Bogiem, wyzwoli nas od zła, pokona wszystkich naszych nieprzyjaciół. Widzisz, to prawda. Wiesz o tym dobrze, podobnie jak ja, że inaczej wyobrażaliśmy sobie Mesjasza. Że będzie on potężny, pełen chwały, przybywający na zastępach niebieskich z mocą i siłą, a jego cuda będą jeszcze bardziej zdumiewające niż te, które nasi ojcowie widzieli w czasie wyjścia z niewoli egipskiej. Tak, ja również takiego Mesjasza oczekiwałem. A Jezus? Jezus jest niezwykły, inny, na pewno nie pasujący na pierwszy rzut oka do Mesjasza, którego my byśmy chcieli. Nawet jego cuda to nie była manifestacja siły, chociażby na wzór pochłonięcia wojsk egipskich przez Morze Czerwone. Jego cuda były inne. On dotykał ludzi chromych, cierpiących, poniżanych, ubogich. On odpuszczał grzechy. Ile razy powtarzał nam, abyśmy nikomu o tym nie rozpowiadali. Tak, jakby chciał nam pokazać rzecz niezwykłą. Mesjasz pochyla się nad każdym człowiekiem, pragnie dotrzeć do każdego. Może to zabrzmi dość dziwnie, ale dla mnie on jest nie odkupicielem narodu, państwa, ale odkupicielem człowieka, nas wszystkich, ciebie, mnie, bogatych, biednych, zdrowych i chorych, każdego, bez najmniejszego wyjątku.
Po czasie spędzonym z Jezusem, a jeśli się nie mylę, minęły już pewnie ze 3 lata od początku jego publicznej działalności i waszego pójścia za nim, nie masz już więc żadnych wątpliwości, że Jezus z Nazaretu, syn Józefa i Maryi, jest oczekiwanym Mesjaszem? Co więcej, czy rzeczywiście uważasz go za syna samego Boga, bo on tak sam często o sobie mówił?
Tak, nie mam co do tego nawet najmniejszych wątpliwości. Co więcej, to, co się wydarzyło w czasie wieczerzy z Jezusem, którą przed chwilą zakończyliśmy, całkowicie mnie w tym utwierdziło. Może nie wszystko jeszcze rozumiem i nawet nie wiem, czy kiedykolwiek to zrozumiem, ale co do tego, że Jezus jest naszym odkupicielem, Synem Bożym, nie mam żadnych wątpliwości. Choć nie skrywam, moje zdziwienie podczas dzisiejszego wieczoru było wielkie.
Dobrze, wiesz, że swoimi słowami nie dajesz mi żadnych szans. Po prostu muszę zapytać, co się wydarzyło? Czyżby Jezus dokonał jakiegoś niezwykłego cudu tylko dla was, swoich wybranych uczniów, aby rozwiać wszystkie wątpliwości? Na czym polegał ten niezwykły, jedyny w swoim rodzaju cud? No, z drugiej jednak strony, czemu nie uczynił go wobec wszystkich, a zwłaszcza w stosunku do tych, którzy powątpiewają w jego misję? Uczonych w piśmie, faryzeuszów?
Mówisz cud? Zdziwisz się. Tak, z pewnością był to cud. I to jeszcze najbardziej niezwykły, jaki dane mi było zobaczyć. a stało się to na samym początku wieczerzy paschalnej.
Poczekaj, poczekaj, przecież Pascha dopiero jutro.
Nie przerywaj mi. Chcesz usłyszeć, co się wydarzyło, czy też nie? Wtedy zasiedliśmy wszyscy do wieczerzy. Nagle Jezus wstał i złożył szaty. Wziął prześcieradło i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy. Zanim zorientowaliśmy się, co się dzieje, zaczął umywać nam nogi i ocierać je prześcieradłem, którym był przepasany. Byliśmy tak zaskoczeni, że nikt nie potrafił wydobyć z siebie ani słowa. Tylko Piotr zachował zimną krew i pełen przejęcia powiedział do Jezusa: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Wszyscy wiedzieliśmy, że jest to czynność, którą wykonują niewolnicy. Kiedy Jezus mnie umywał nogi, byłem tak spięty, wręcz sparaliżowany, że nie wydobyłem z siebie tych słów, którymi przepełnione było moje serce. A chciałem powiedzieć: co Ty robisz, Panie? Nic nie rzekł. A Jezus spokojnie odpowiedział Piotrowi: tego, co ja czynię, Ty teraz nie zrozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Piotr nie dawał za wygraną. Jeszcze raz, jeszcze silniej, odważniej powiedział: nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Piotr znalazł w sobie siłę, aby się przeciwstawić Jezusowi. A my? Dlaczego my na to pozwoliliśmy? Z braku refleksu? Nie wiem. Jezus także był stanowczy. Rzekł: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. I Piotr zrozumiał, że sprawa jest bardzo ważna. Że dzieje się coś, co dla Jezusa ma ogromne znaczenie. Stąd chyba ta diametralna przemiana. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. A Jezus mu na to: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Trochę zaskoczyły mnie te słowa. Czyżby ktoś z apostołów trwał w grzechu? Lecz kto? Kiedy umył nam nogi, przywdział ponownie szaty i zajął miejsce przy stole. Z niecierpliwością czekaliśmy na jego słowa. Wyjaśni nam, dlaczego tak postąpił? Nie musieliśmy czekać zbyt długo. Jezus zabrał głos. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Zaczęła się wieczerza. No i co ty na to?
Czegoś chyba nie zrozumiałem. Skończyłeś opowiadać? Wybacz, ale gdzie był ten cud, o którym wspomniałeś na początku?
Nie, ty nie tylko czegoś nie zrozumiałeś. Ty nic nie zrozumiałeś. Po prostu największym cudem było samo zachowanie Jezusa. Powiedział nam więcej o sobie, o tym, jaka jest jego misja, niż by uczynił to za pomocą wielkich cudów i długich kazań. Rozumiesz?
Chyba jest to dla mnie zbyt skomplikowane. Co on dokładnie objawił? Tylko upokorzył się przed wami? Mówisz teraz tak tajemniczo jak sam Jezus. No ale trudno się dziwić, w końcu jesteś jego uczniem i masz podobno szczególne względy.
Postaram się pewne rzeczy wyjaśnić, najprościej jak potrafię. Ale nie gwarantuję, że to się uda. To już jest środek nocy.
Ja z kolei nie obiecuję ci, że zrozumiem, ale no to zamieniam się w słuch.
Dobra. Zacznijmy od tego, kim dla nas jest Bóg. Dla mnie, dla ciebie. Z pewnością kimś wielkim, wspaniałym, doskonałym. Tym, który zdziałał przedziwne cuda w historii naszego narodu. Święty, wzywający nas nieustannie do nawrócenia. Ale jakże często jest on dla nas kimś odległym. Kimś, od kogo dzieli nas nieskończony dystans. On nieskończony, my mali i grzeszni. On po trzykroć święty najświętszy, a my po wielokroć upadający. Ponadto jest tym, komu winniśmy zawsze służyć, oddawać cześć, wznosić modły do Niego. I Bóg jest taki. Jezus odsłonił przed nami nowe, niezwykłe oblicze Bożej miłości. Jako Syn Boga ukazał nam tajemnicę Boga w innym świetle. On Bóg, Pan, Mesjasz, umywa nogi swoim uczniom. I ponadto Jego słowa: nie rozumiecie tego, co wam uczyniłem? Fakt, nie zrozumieliśmy od razu. A On nam chciał odsłonić, kim jest Bóg. Bóg w Jezusie. On przyszedł, aby nam służyć, przyprowadzić do siebie. Ciągle słyszeliśmy, że Bogu należy się cześć, całkowite oddanie, służba. To wszystko prawda i nic się nie zmieniło. Ale Bóg nie czeka na nas, może to zabrzmi zbyt po ludzku, z założonymi rękami. On wychodzi do nas, zniża się do nas. To On najpierw nam służy. Umywa nam nogi, oczyszcza nas, daje nam życie i nadzieję. Już wiem, co cię oburzyło najbardziej w mojej relacji z wieczerzy. Dla mnie też to był dosłownie szok. Jezus wykonał czynność niewolnika. Przecież niewolnik to ten, który nie ma wyboru. On musi nam służyć, bo do tego jest zobowiązany. Potrzebny jest nam do zaspokajania naszych elementarnych potrzeb. Ma nam coś przynieść, pomóc, posprzątać, jest na każde nasze zawołanie. Dlaczego więc Bóg wykonał czynność niewolnika? Niepojęte, prawda? A może Jezus chciał nam ukazać, iż Bóg, który jest bardzo blisko nas, jest po to, aby nam służyć? Ilu ludzi nie wierzy dziś nie tylko w Boga, ale i w miłość? Ilu nie ma żadnej nadziei, nie jest zdolnych przebaczyć ani prosić o przebaczenie? Bóg chce nam służyć, zniża się do nas i widząc naszą małość i słabość, przebacza nam grzechy. Pochyla się nad nami i odkrywa przed naszymi oczami, że w głębi nas samych jest dobro. Pomimo naszej niewiary w nie, jesteśmy do niego zdolni. Wlewa nadzieję. Tak, to Bóg nam służy. Obmywa nam nogi, abyśmy przejrzeli, uwierzyli, pokochali.
Dobrze, to brzmi dość sensownie, ale nadal nie rozumiem, dlaczego Jezus służył jak niewolnik. Czy nie było innego sposobu, prostszego, mniej szokującego? W końcu Bóg to Bóg, święty, święty.
Tak, do końca to nie wiem, ale niewolnik to ten, któremu została odebrana wolność. Nie może już czynić tego, co mu się podoba. Jest zobowiązany, wręcz zmuszony do wykonywania takich, a nie innych czynności. A czy kochając, czy przypadkiem też nie decydujemy się oczywiście w sposób wolny na swoiste ograniczenie swojego życia? Podporządkowaniu go całkowicie dobru innej osoby czy osób. Ja już nie mogę, więcej, ja już nie chcę żyć inaczej. Miłość jest formą samozniewolenia się dobrem ukochanej osoby. Z pewnością taka forma miłosnego niewolnictwa nie jest niczym bolesnym, nawet jeśli kosztuje, domaga się wyrzeczeń, poświęceń. Czy matka, która poświęca swój czas, swoje życie dla dobra dziecka, uważa, że czyni coś nadzwyczajnego? Albo że ta forma zniewolenia dobrem jest dla niej jakimś wielkim ciężarem? Nawet jeśli jest czasami bardzo ciężko, to jednak widzi w tym sens i cel, bo kocha. A czy kochający przyjaciel uważa, że czyni coś niezwykłego, kiedy swój czas oddaje bliskiej osobie? Dobro drugiego jest bowiem tak zniewalające, że jakby nie jesteśmy do końca wolni. Nie potrafimy żyć bez zatroskania o to dobro. W tym jednak tkwi piękno prawdziwej miłości. W sposób wolny zniewalam się dobrem. A Bóg? Jezus wyznał, że Bóg jest miłością i to tłumaczy wszystko. Nawet niewolnicze umycie nóg swoim uczniom.
Wybacz, ale mam sporo wątpliwości. Jakoś nie mieści mi się w głowie, żeby Bóg stał się człowiekiem, podobnym do nas, a może z wyjątkiem grzeszności, tylko po to, aby objawić nam, jak bardzo nas kocha. Nie ma innych sposobów ukazania miłości? Jeszcze brakuje tylko, żeby ten Bóg w Jezusie z miłości do nas dał się powiesić na krzyżu. Słyszałem, że Jezus twierdził słusznie zresztą, że nie ma większej miłości niż oddać życie za kogoś innego. Gdyby twoja teoria o służebnej miłości Boga do człowieka była prawdziwa, to nie zdziwiłbym się, że Jezus chciałby oddać za nas życie. Bóg, który umiera za człowieka. Tego to już w ogóle nie byłbym w stanie pojąć. No, ale zostawmy na boku te nierzeczywiste teorie.
Trudno. Widzę, że moje tłumaczenie nie do końca cię przekonało.
Ono jest sensowne, nie przeczę. Powiem więcej, wydaje mi się nawet piękne. Ale chyba potrzebuję trochę więcej czasu, żeby do mnie dotarło. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Wspomniałeś, że Jezus wyjaśnił wam sens swoich czynności. Czy mówił o czymś jeszcze?
Tak. Wskazał na konieczność przyjęcia przez nas samych takiej postawy. Jeśli On, Bóg, umył nam nogi jako znak objawiający Jego niezwykłą miłość, nie pozostaje nam nic innego, jak czynić podobnie. Służyć, służyć i jeszcze raz służyć. Jeżeli więc ja, Pani Nauczyciel, to są słowa samego Jezusa, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Ale to nie będzie wcale takie proste.
Dlaczego?
Widzisz, w każdym z nas drzemie pokusa władzy, panowania nad innymi. Pieniądz i władza to chyba dwa najbardziej niszczące pragnienia człowieka, które nieustannie nam zagrażają.
Ale przecież to nie dotyczy was, jego uczniów.
Dziękuję, że masz o nas aż tak dobre zdanie. Ale ta pokusa władzy i panowania nie omija nikogo. Powiem ci więcej. Nawet Jezus opowiadał nam o tym. Był kuszony przez szatana na pustyni. Pokusa była prosta. Upadnij przede mną na kolana, mówił szatan. Oddaj mi pokłon a ja dam ci w posiadanie wszystkie ziemie i ludzi. Dam ci nieograniczoną władzę. Nie muszę ci chyba opowiadać, jak Jezus potraktował ową kuszącą propozycję. Nam z tą pokusą poszło trochę gorzej. Któregoś dnia posprzeczaliśmy się między sobą, kto z nas jest największy. Innego znowu matka dwóch naszych poprosiła, aby jeden z jej synów siedział w Królestwie Niebieskim po prawej stronie Jezusa, a drugi po lewej. Ale wtedy w nas zawrzało, bowiem każdy z nas marzył o takim miejscu. Ale to wszystko świadczy, że pokusa, o której mówimy, wcale nie jest nam obca, jak każdemu człowiekowi. Z drugiej jednak strony, nie ma chyba człowieka, który nie posiada skrawka władzy nad innymi. W rodzinie, w stosunku z bliskimi do podwładnych. Raz jest ona większa, a raz mniejsza. Jesteśmy zależni od jednych, podlegamy władzy, ale zawsze w naszym otoczeniu będą ludzie, którzy są zależni od nas. Nam podlegają. Czasami jest to jeden człowiek, a czasami są ich dziesiątki. Jak ją sprawujemy? Jak sprawujemy władzę? Rachunek sumienia przydałby się z pewnością każdemu. Ile razy dajemy ją odczuć? Zobaczcie, jak ja jestem ważny. Tutaj ja decyduję, ja rządzę. Nie macie nic do powiedzenia albo bardzo niewiele. Sami nieraz bardzo boleśnie odczuwamy władzę innych, ale jak tylko mamy okazję, aby samemu ją zademonstrować, to czynimy to z największą przyjemnością. A widzisz, Jezus proponuje zastąpić władzę służbą.
Mówisz służbą? Przecież ci, którzy mają władzę, ile razy powtarzają, że oni nic innego nie robią, tylko nam służą. Poświęcają się dla nas. Za takie pieniądze to ja bym się poświęcał. Niech nie mówią, że służą, chyba że tylko własnemu egoizmowi.
Nie jest prosto służyć. Z tym się z tobą zgodzę. Ale nie oznacza to, że jest to niemożliwe. Trudne, ale możliwe. Nie patrz na wielki świat, politykę. Zastanów się raczej, co znaczy służyć w twoim codziennym życiu. Posiadam jakąś władzę, jako rodzic, jako wykonujący konkretny zawód. Władza, jaką mam wobec innych, nawet swoich rówieśników. Jacyś ludzie zostali mi powierzeni. Ich miejmy na uwadze. Przede wszystkim służba, i tego chyba się obawiamy, nie polega na tym, że służąc mam spełniać każde zachcianki, być na każde zawołanie. Rzeczą najważniejszą to odkryć, co ta druga osoba najbardziej potrzebuje, aby stała się lepsza, dojrzalsza. Wstaje poważny dylemat, na przykład, czy mam spełniać każdą zachciankę mojego dziecka. Niby po co je stresować, ale czy jest to właściwy wybór? I tutaj jest najwięcej problemów. Władza jako służba ściśle wiąże się z posłuszeństwem, ale chodzi tu o posłuszeństwo mojemu sumieniu, które zabiega o dobro drugiej osoby. W tym wypadku służenie drugiemu czasami będzie polegało na odmowie, na niespełnieniu czegoś dla dobra tej osoby. Wydaje mi się, że aby dobrze służyć innym, trzeba opanować jeszcze jedną bardzo istotną sztukę. Niestety coraz rzadszą w naszych czasach – umiejętnie słuchać. To prawda, że czasem łatwiej nam przychodzi mówić niż słuchać, chociaż może nie zawsze. Cenimy osoby, które zawsze są gotowe i potrafią nas wysłuchać. W każdej sytuacji, o każdej porze, rzucając wszystko, aby posłuchać z uwagą i skupieniem tego, co chcemy powiedzieć. Wysłuchać oznacza oczywiście nie tylko przyjąć do wiadomości, ale odkryć, jak ważne jest dla rozmówcy to wszystko, o czym opowiada. Trzeba nauczyć się czytać w uczuciach, dostrzec je i w pełni zaakceptować. Istotne jest także, aby pokazać sobą, zachowaniem, gestem, spojrzeniem, delikatnym słowem, że rozumiemy, co rzeczywiście znaczą wypowiedziane słowa, jaki jest ich sens. Od tego zaczyna się służba, czyli zatroskanie o prawdziwe dobro powierzonej mi osoby. Zaniemówiłeś? Co ci się stało?
Po prostu zdumiewa mnie ilość treści, jaką wyczytujesz z jednego gestu Jezusa, z tego, że obmył wam nogi.
Taki jest właśnie Jezus. I tylko Bóg potrafi tak objawiać swoją miłość i moc w najprostszych rzeczach. Wiesz co, robi się już naprawdę późno. Wybacz, ale muszę już iść i dołączyć do moich braci na Górze Oliwnej. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dokończymy jeszcze naszą rozmowę.